Na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu IPS IDLP 7 maja 2012 9:24. Głównym kosztem we wdrożeniu systemów wykrywania włamań wydaje się zakup i wdrożenie odpowiednich narzędzi. W praktyce jednak realne koszty takiego wdrożenia mogą rozkładać się całkiem gdzie indziej. Jak dowiadujemy się z ostatniego raportu Verizon Data Breach Report, przeważająca większość dużych firm o włamaniu do swojej sieci dowiaduje się ze źródeł zewnętrznych. Na przykład od policji lub organizacji zajmujących się likwidacją botnetów. W tej sytuacji sprawnie działające systemy wykrywania włamań, do których zaliczają się zarówno sieciowe IPS Intrusion Prevention System, jak i narzędzia DLP Data Leak Prevention, kontrolujące zwykle pocztę, wydają się być jedną z kluczowych inwestycji w bezpieczeństwo. Pozwalają bowiem szybko wykryć fakt włamania i zminimalizować straty. Czy rzeczywiście każde z wymienionych narzędzi można wdrożyć w wielu konfiguracjach? Najprościej z punktu widzenia bezpieczeństwa jest w trybie blokującym, co nie pasuje do polityki, jest blokowane. W reakcji na reklamację od użytkowników możemy modyfikować polityki. Jednak w organizacjach obsługujących krytyczne z biznesowego punktu widzenia procesy taki model nie ma szans. W praktyce zatem przeważnie zaczyna się od trybu monitorowania, w którym patrzymy, co zostałoby zablokowane, gdyby system działał w trybie blokującym. Na tej podstawie optymalizujemy polityki i dopiero wtedy przechodzimy w tryb blokujący. Niestety, w wielu przypadkach nigdy do tego nie dochodzi. Z jednej strony jest presja na nieutrudnianie życia biznesowi, z drugiej strony dopracowanie polityk może być procesem długotrwałym i czasochłonnym. Taki stan może trwać latami. Jak sama nazwa wskazuje, celem systemów wykrywania włamań jest ich wykrywanie. To jednak w praktyce znaczy, że ktoś musi w sposób ciągły monitorować zwracane przez system alarmy i na nie reagować. Czy powinien to robić dział bezpieczeństwa? Sprawa nie jest wcale tak prosta, jakby się wydawało. W wielu przypadkach odróżnienie alarmu wynikającego z rzeczywistego zagrożenia od fałszywego alarmu wymaga dogłębnej wiedzy na temat konkretnych procesów i aplikacji. Na przykład, czy połączenie z FTP między serwerami jest sygnałem włamania, czy nie? Klasyfikacja takiego przypadku wymaga konkretnej wiedzy. Czy procesy działające na tych serwerach mogą wykorzystywać SFTP? Czy była to sporadyczna operacja przerzucenia kopii zapasowej przez administratora? Czy wreszcie podejrzana aktywność, do której nikt się nie przyznaje? Stąd wynika konieczność zaangażowania w proces przeglądu raportów zespołów operacyjnych, administratorów czy biznesu. Jest to w praktyce warunek konieczny powodzenia całego projektu IPS lub DLP. Jeśli analizą raportów będzie zajmował się wyłącznie dział bezpieczeństwa, to będzie to pochłaniać coraz większe zasoby, które na dodatek będą w znacznym stopniu marnowane na ciągłe odpytywanie biznesu o rzeczy, które sam mógłby przecież wprowadzać do systemu analitycznego. Wymaga to w pierwszej kolejności uświadomienia zarządowi konieczności wyznaczenia osób odpowiedzialnych za to zadanie z ramienia biznesu. Patrz artykuł Jak przekonać zarząd do bezpieczeństwa IT. Jednak warunkiem koniecznym udanego procesu obsługi tego rodzaju incydentów jest możliwość optymalizacji reguł wykrywania włamań. W praktyce po wdrożeniu systemu bardzo często zetkniemy się z sytuacją, w której jakiś niewinny proces lub aktywność zacznie generować duże ilości alarmów, bo akurat będzie pasował do którejś z wcześniej skonfigurowanych regułek. Oznaczenie takiego zdarzenia jako fałszywy alarm w konsoli ma sens raz czy dwa, ale przy dziesiątym traci jakiekolwiek znamiona racjonalnego reagowania na incydenty. Czas osób zaodpowiedzialnych jest w ten sposób nieodwracalnie marnowany, morale spada i zaczyna się niebezpieczne zjawisko. Cały system zaczyna być traktowany jako uciążliwość, a nie przydatne narzędzie. Stąd kluczowe jest zbudowanie procesu modyfikacji reguł wykrywania włamań w reakcji na incydenty. Fałszywe alarmy powinny skutkować modyfikacją reguł wykrywania tak, by więcej się nie pojawiały. Jest to bardzo częste zjawisko, bo przeważnie reguły dopasowane do lokalnych uwarunkowań buduje się zaczynając od postaci możliwie ogólnej. Na przykład większość narzędzi DLP dostępnych na rynku ma wbudowaną sygnaturę brytyjskich numerów identyfikacyjnych NIN w postaci wrażenia regularnego, łapiącego dowolny ciąg 6 cyfr. Skutkuje to rzecz jasna wieloma fałszywymi alarmami. Tymczasem sekwencja NIN nie jest według specyfikacji European Personal Data Regex Patterns całkowicie dowolna. Doprecyzowanie wrażenia regularnego pozwala na ograniczenie liczby fałszywych alarmów nieraz i dziesięciokrotnie. Nie należy tego lekceważyć. Oznacza to w praktyce, że zamiast poświęcać godzinę na rutynowe odhaczanie fałszywych alarmów, osoba za to odpowiedzialna będzie mogła w tym samym czasie skupić się na alarmach rzeczywiście oznaczających potencjalne anomalie.